kraj przejść dla pieszych w kolorach flagi narodowej i absolutnie brakującej sygnalizacji świetlnej. Kraj, gdzie można wjechać bez kontroli granicznej. Kraj trzeci najmniejszy w Europie, gdzie honorowym obywatelem jest Abraham Lincoln. Kraj odwiedzany jest rokrocznie przez miliony turystów i turyści chętnie kupują wybijane na miejscu monety czy znaczki, na których państwo zarabia krocie. Znaczki pocztowe stanowią gdzieś 10% dochodów kraju. Ostatnia wojna, w jakiej brali udział, była w 1463 roku. Nie uczestniczyli ani w pierwszej, ani w drugiej wojnie światowej, bo pozostali neutralni. A ciekawe, że w 1940 roku w pewnej nowojorskiej gazecie napisano sensacyjną wiadomość, że San Marino wypowiedziało wojnę Wielkiej Brytanii. Na co San Marino zareagowało napisaniem listu do Wielkiej Brytanii, że to nieprawda. A z honorowym obywatelstwem prezydenta USA Abrahama Lincolna było tak, że w 1861 roku rząd San Marino wystosował do niego list, w którym oferowali sojusz właśnie w zamian za obywatelstwo, na co Lincoln przystał. Wyraził nawet swój szacunek dla kraju, pisząc w liście, że mimo że państwo jest małe, jest ono jednym z najbardziej szanowanych w historii. Występują tutaj ekskluzywnie niskie podatki, które zachęcają do prowadzenia przedsiębiorczych poczynań, przy czym jest jeden haczyk. Aby tutaj założyć działalność, należy mieszkać właśnie tutaj legalnie lat przynajmniej 30, jeśli to jednoosobowa działalność. Dzisiaj przekonamy się, że kraj przeżył wstrząs i to całkiem niedawno, bo w latach 50. XX wieku, gdzie po latach rządów faszystów władze po legalnych wyborach zdobyli całkiem legalnie komuniści, co jest ewenementem na skalę światową, by potem miało dojść do blokady kraju, głodu i puczu. Zanim jednak do tego przejdziemy do najczarniejszej karty historii tego kraju, pora na solidną porcję ciekawostek. Witam i zapraszam do San Marino, prosto z mostu. San Marino powstało 3 września 301 roku. Można to państwo porównać do Iławy czy do Bogatynia. Mieszka tu niewiele, ponad 33 tysiące ludzi, czyli tyle co w Iławie. Ma powierzchnię jakieś 61 km kwadratowych, czyli tyle ile Bogatynia w województwie dolnośląskim. Kraj jest tak mały, że nie ma miejsca na to, by mógł tu rosnąć las. To jeden z raptem 4 krajów, gdzie nie doświadczają uroków zbierania grzybów po szyciu leśnym. Graniczy z Włochami i tylko z Włochami, bo są przez nich otoczeni. Jego pełna nazwa to Republika San Marino. Główną rzeką jest San Marino, a stolica mieści się w mieście, nomen omen, San Marino, nie mylić San Marino w Kalifornii. Jest ponad 5000 razy mniejszy od naszej kochanej ojczyzny. W kraju pieszczonym śródziemnomorskim ciepłem w okresie letnim i łagodnymi temperaturami w okresie zimowym, najwyższym szczytem jest Monte Titano i jak na prawdziwego tytana przystało, ma niecałe 750 metrów wysokości. Niezależnie od tego, jakie wysokie by nie były ich najwyższe szczyty, mają wspaniałe osiągnięcia na polu piłki nożnej, gdzie mieli najszybciej strzeloną bramkę w eliminacjach Mistrzostw Świata w piłce nożnej mężczyzn, gdzie w 1993 w meczu z Anglią Brytolom strzelili bramkę w 8,3 sekundy. Konkretnie napastnik David Gaultieri. Do 2016 roku przynajmniej, kiedy reprezentant Belgii Christian Benteke strzelił gola w 8,1 sekundy. W każdym razie, podczas tych samych pamiętnych mistrzostw polska reprezentacja rozegrała mecz z San Marino, a miejmy na względzie, że ich drużyna na ogół przegrywa z potężnym Kretesem, udało się naszej drużynie wówczas wygrać spotkanie 1-0. W dodatku nasz zawodnik Jan Furtoka zbił piłkę do bramki ręką. Sędzia niczego nie widział, bramkę uznał, było potem o tym głośno na całym świecie. A to nie koniec. Nasze reprezentacje potem spotkały się ponownie, ale już w 2009 roku. Nasza reprezentacja wygrała 10-0, przy czym to najwyższe zwycięstwo polskiej reprezentacji w piłce nożnej mężczyzn. Wracając jednak do San Marino. Zawodnicy mogą się poszczycić zaledwie jednym zwycięstwem. W 2004 roku pokonali Liechtenstein w meczu towarzyskim. Zaznaczmy od razu, że większość zawodników drużyny reprezentują swój kraj jako kompletni amatorzy. Ten bogaty kraj jest też rekordzistą pod kątem suwerenności państwowej. Jest najstarszą konstytucyjną republiką na świecie. Nic dziwnego, że ich hasłem narodowym jest po prostu wolność. A wjeżdżając do kraju od strony Rimini, stoi na powitanie łuk z napisem "Witamy w krainie wolności". Po dzień dzisiejszy wciąż jest w użyciu konstytucja, wprowadzona w 1600 roku. Kraj należy do wyjątkowych chociażby z racji tego, że potrafią gospodarować pieniędzmi jak należy. Mają znaczną nadwyżkę budżetową i obce jest im pojęcie długu narodowego. Nie mają tutaj lotnisk. Nie mają tutaj linii kolejowych, jeszcze przed wojną docierała tutaj linia kolejowa z Włoch, ale w czasie II wojny ją zbombardowano i nikomu jak dotąd nie zależało na tym, by tę linię odbudować. Samolotem czy pociągiem trafia się do włoskiego Rimini, oddalonego o 20 km, a następnie resztę trasy pokonuje się drogą bitumiczną. Zamiast prezydenta są dwaj regenci, zaś w tym 301 roku kraj założył święty Maryn, Chorwat, który uciekł ze swojej rodzinnej wyspy, bo chrześcijan w tamtym czasie prześladował cesarz Dioklecjan. A ciekawe, że ze szczytu góry Tytan w pogodny dzień widać właśnie w oddali Chorwację. W 1957 roku doszło do kryzysu konstytucyjnego. Fatti di Rovereta, najczarniejszej karty w historii San Marino. Doszło do puczu, blokady kraju i głodu. Tylko jak do tego doszło? Cofnijmy się do czasów II wojny światowej. Choć kraj zachował swoją neutralność, to pod koniec wojny alianci postanowili odsunąć od władzy wszelkie typy faszyzujące. Zorganizowane legalne wybory parlamentarne dały fenomenalny wynik sanmaryńskiej lewicy, czyli socjalistów oraz komunistów. Ci dokonali rzeczy przełomowych w skali kraju. Dręczące kraj choroby zakaźne, pozostałość po m.in. bombardowaniach aliantów w czasie II wojny, wyeliminowano. Powstał system opieki socjalnej. Rozkręcono boom na turystykę. Dzięki władzom liczba turystów podskoczyła z 200 tysięcy. W 1949 do ponad 1,5 miliona pod koniec lat 50. Z tym wiązało się pozyskiwanie znacznie większych funduszy na inwestycje. Powstała najgęstsza sieć dróg na świecie. Pojawiło się pierwsze 20 km kanalizacji, dziesiątki nowych domów, a do wszystkich istniejących doprowadzono w końcu wodę czy elektryczność. Przemysł eksplodował, był boom na ceramikę, wino czy zboża. Kraj pod rządami komunistów kwitł w najlepsze, generując nadwyżkę budżetową w wysokości ponad 400 milionów lirów. Można zrozumieć, skąd wzięło się bogactwo kraju, gdzie po dzisiejszy dzień w rankingu najbogatszych państw świata San Marino plasuje się rokrocznie w czołówce. Tylko to, co dla jednych było powodem do dumy, dla innych już było solą w oku. W 1958 na skutek przejścia deputowanych partii socjalistycznej do opozycyjnej chadecji rząd większościowy już większościowy nie był. Sytuacją patową przerwało przejście jednego, jedynego deputowanego partii komunistycznej. Władza straciła wówczas większość. W tej sytuacji komuniści, aby jednak nie utracić władzy, wyciągnęli swoją polisę ubezpieczeniową. Każdy, kto do nich przystępował, podpisywał in blanco dymisję, które postanowiono wyjąć i postawić na stół właśnie w takim przypadku. Kluczowa w tej całej sytuacji stała się Wielka Rada Generalna. Ta prawnie musiała przyjąć dokumenty i przedłużyć władzę komunistom do czasów nowych wyborów, które nie ukrywając wygraliby ze spokojnym sumieniem. Tylko Wielka Rada nie była taka rada i nie uznała tych dymisji. Już jako aspirujący puczyści powołali rząd tymczasowy, który w dniu powstania już został uznany przez Włochów. Jako że kraj był rządzony przez nienawidzących komunistów włoskich chadeków. Swoje trzy grosze dorzucił konsul Stanów Zjednoczonych. Włoski rząd ochoczo załatwił broń puczystą i nie poprzestali na tym. Włosi wysłali oddziały swojej regularnej armii, do tego żandarmerię, która stanowiła ochronę samozwańczego rządu. San Marino, liczące wówczas jakieś 18 tysięcy obywateli, zostało przytłoczone 12 tysiącami żołnierzy włoskich, którzy nadjechali na czołgach i pancernych transporterach. Legalny rząd sanmaryński nie pozostawał bierny. Postawił w stan gotowości żandarmerię. Zebrał na prędce milicję ludową na skuterach i uzbroił ją nawet w dubeltówki. Wystosował apel do ONZ-u ze skargą na włoski rząd. Jednak to wszystko nie było w stanie powstrzymać włoskiej armii, która skutecznie zablokowała cały kraj. Blokada spowodowała głód w całym kraju. Dopiero głód nakłonił legalny rząd San Marino do ustąpienia. Rząd tymczasowy uznano, władzę przejął na krótko dowódca włoskiej żandarmerii Ettore Sozzi, który następnie przekazał władzę puczystom. Od tej pory komunistów czekał policyjny terror. Wszystkich zwolenników rządu wyrzucono z administracji. Koalicja lewicowa straciła mandaty. Zaczęto stawiać przed sądem pod zarzutem zdrady stanu. Wielu trafiło do więzienia. Kilku następnych sędziów Sądu Najwyższego San Marino zmuszono do podania się do dymisji. Dwaj regenci kraju wraz ze swoimi współpracownikami trafili na roboty przymusowe. Kilkunastoletnie wyroki otrzymali m.in. minister spraw wewnętrznych, sekretarz partii czy minister spraw zagranicznych. Z przebiegu całej historii cieszyły się kraje zachodnie. Włosi wybudowali drogę łączącą Rimini z San Marino. Amerykanie zafundowali wodociąg. Anglicy zaczęli wypłacać odszkodowania wojenne. Pomoc zagraniczna zaczęła się pojawiać lawinowo. I powinna była, bo w ciągu 2 lat kraj miał deficytu w wysokości 2 miliardów lirów. Jednak na bok pieniądze. Trzeba było w końcu zorganizować wybory. Wybory, w których nie mieli już zwyciężyć komuniści. Do tego specjalnie zaprojektowano nowe prawo wyborcze. Przed wyborami zabroniono manifestacji, zdelegalizowano zebrania partyjne i zmieniono, kto ma prawo głosować. Kiedyś bowiem wystarczyło się urodzić na terenie kraju. Aby zapewnić sobie zwycięstwo, chadecy zarządzili, by tylko mieszkający na terenie Sanmarańczycy mogli głosować oraz ci mieszkający na terenie USA. Zamach stanu, inspirowany, zaaranżowany i zrealizowany przez obce mocarstwa, został dokonany w 1957 roku i długo pozostawał tajny. Dopiero w 1994 roku decyzją prezydenta USA Billa Clintona odtajniono ponad 44 tysiące dokumentów, gdzie m.in. kilkadziesiąt dokumentów dotyczyło San Marino i kryzysu konstytucyjnego Fatti di Rovereta. Najczarniejsza karta w historii San Marino jest wciąż owiana tajemnicą. Kilkanaście dokumentów Centralnej Agencji Wywiadowczej CIA pozostaje ściśle tajna po dzień dzisiejszy. W tej całej historii wydaje się, że kluczowym momentem było odejście 5 deputowanych partii socjalistycznej do opozycji. To miało miejsce w lutym 1957 roku. W tym momencie opozycja i rząd w Wielkiej Radzie miały wyrównane siły. Sytuacja takiej równowagi utrzymywała się ponad pół roku. W końcu 18 września 1957 roku do chadeckiej opozycji przeszedł deputowany partii komunistycznej Attilio Giannini. To jego przejście doprowadziło rząd do utraty większości parlamentarnej. W tym miejscu należy powiedzieć, że sytuacja polityczna w San Marino była taka, że utrata większości była jedynie problemem tymczasowym. Gdyby bowiem doszło do ogłoszenia nowych wyborów, większością ponownie by się cieszyli komuniści. Zastanawia również praktycznie natychmiastowa reakcja Włochów czy ambasadora Stanów Zjednoczonych. Można wyciągnąć stąd daleko idący wniosek. Kluczową postacią dla tej całej historii musi być deputowany partii komunistycznej, tajemniczy pan Attilio Giannini, który mógł być kluczowym pionkiem w międzynarodowej rozgrywce, która przeszła do historii jako najczarniejsza karta w historii San Marino. Czy komunistyczny deputowany otrzymał coś w zamian, jakieś korzyści, czy mógł cieszyć się wygodami do końca życia? Czy spotkał go ten sam los, jak dziesiątki innych działaczy? Oskarżenia, pomówienia i więzienie. Tego obawiam się, że nie dowiemy się nigdy. Dziękuję bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, kciuki w górę. Jak nie, to w dół, jak średnio, to w bok. Wpadnijcie do Discorda, widzowie prosto, link jest pod filmem. No i dziękuję za dłuższe oglądanie reklam, bo to bardzo pomaga. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam.